Witam Cię, człowieku rozumny. Całkiem niedawno byłem z żoną na wykładzie pewnego księdza dotyczącym tematyki, która bardzo nas interesuje, czyli wychowania dzieci. Moja żona wie, że od dłuższego czasu chciałem zrobić na tym kanale cykl dotyczący wychowania dzieci i słuchając tego księdza nachyliła się do mnie i powiedziała, a może po prostu zaproś tego księdza. Warto, żeby ludzie usłyszeli to, co my teraz na tym wykładzie słyszymy. Ksiądz Krzysztof Gołębiewski przyjął zaproszenie. I dlatego dzisiaj mogę Was zaprosić na pierwszą z naszych rozmów. Temat oczywiście jest bardzo szeroki, natomiast gdzieś trzeba zacząć i dzisiaj właśnie to robimy. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy z księdzem Krzysztofem, chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy wspierają finansowo rozwój tego kanału. Tutaj nie ma reklam. Ten kanał, programy, które są na tym kanale, czyli teraz to już mam nadzieję będą Sprawki Okiem Katolika w piątek, program dotyczący wychowania dzieci, program dotyczący omawiania katechizmu oraz Żywoty Świętych, to wszystko rozwija się tylko i wyłącznie w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona patronów tego kanału, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod tym filmem. Jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rozmowy z księdzem Krzysztofem. Naszym gościem jest ksiądz Krzysztof Gołębiewski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Czy dobrze zakładam, że ksiądz nie wstawał nigdy do płaczącego noworodka w nocy?
Nie wstawałem. Nie mam też dzieci.
Nie, no właśnie, nigdy też ksiądz prawdopodobnie nie borykał się zbuntowanym nastolatkiem w domu.
Na co dzień zdecydowanie nie. Zdarzało się w chwilach jakichś tam zajęć duszpasterskich.
Mimo to przyjął ksiądz zaproszenie do programu o wychowaniu dzieci. Co ksiądz może wiedzieć o wychowaniu dzieci?
No właśnie, dobre pytanie. Dlaczego się na to zgodziłem? Mam nadzieję, że nie będę tego żałował. A tak poważnie, to trzeba pamiętać też ogólnie, że nasza wiedza odnośnie wielu spraw nie czerpie się tylko z własnego doświadczenia, ale również z tego, że jakby z naszej obserwacji, czy też pewnych zasad, które no, szczególnie właśnie kapłani poznający filozofię chrześcijańską, dobre zrozumienie takie realne, kim jest człowiek właśnie z obserwacji natury ludzkiej, mogą pewne wskazówki dawać rodzicom, mimo tego, że sami tych doświadczeń nie mają. Dlatego też właśnie mamy tę wiedza nasza nie jest tylko z własnego doświadczenia, ale też z tego, co nas spotyka, też po prostu kapłani, może zdradzę tajemnicę, nie zawsze byli kapłanami, byli też dziećmi, więc wiedzą też z drugiej strony to wygląda, mają rodzeństwo, mają też no, braci, siostry, którzy mają własne dzieci, widzą też te jakby problemy wychowawcze i też pewne rzeczy mogą wykorzystać też nie tylko z własnego doświadczenia, ale też z jakby mądrości, też no właśnie filozofii, wiedzy o psychologii, o człowieku, kim jest właśnie naprawdę człowiek, to wszystko nawet kapłani pod pewnym względem mają łatwiej, dlatego że mają czas nad tym się zastanowić, a nie są jakby od razu postawieni przed faktem właśnie tego, że muszą w nocy wstawać i być niewyspani cały czas. I też warto zwrócić uwagę dla tych, którzy uważają, że mimo wszystko no właśnie bez takiego własnego doświadczenia nie można być w czymś się znać, no to zwrócić uwagę na to, że choćby w sporcie czasami wybitni trenerzy nie byli wybitnymi piłkarzami, a mimo tego właśnie są wybitnymi trenerami, mimo tego, że sami z tego jakby z boiska nie znają. Są oczywiście trenerzy, którzy byli piłkarzami, ale są tacy, którzy piłkarzami w ogóle nie byli albo bardzo słabymi, a są dobrymi trenerami.
W rodzinie pojawia się dziecko. Na początku jest, tak jak powiedzieliśmy, wstajemy do niego w nocy, potem zaczynamy go uczyć świata, powiedzmy. To jest kotek, to jest piesek. Trzeba dziecko karmić, odziewać, potem dziecko idzie do szkoły, oczekujemy dobrych stopni. Czy na tym kończy się wychowanie? Co to w ogóle jest wychowanie dziecka?
No to są oczywiście czynności, które podczas wychowania, całego procesu zachodzą. Mamy jakby te rzeczy, trzeba zrobić, one są do wykonania, ale jakby mówić albo twierdzić, że to jest wychowanie, że właśnie zadbanie o te bieżące sprawy właśnie, żeby dziecko nie było głodne, było czyste i nie było chore, to jest trochę za mało. No, tak jak możemy porównać to do... To jest takie bardziej opisowe zadanie rodzica, a nie raczej określenie tym, czym jest wychowanie. Jak jedziemy samochodem, to ktoś z boku powie, no tak, no, jeżdżenie samochodem jest po to, żeby zmieniać biegi, zmieniać kierunkowskaz, naciskać pedał gazu, sprzęgło i tak dalej. To oczywiście należy do jazdy samochodem, ale nie jest celem jazdy samochodem, żeby te wszystkie czynności wykonywać. Tak samo jest z wychowaniem, ono ma cały szereg takich zajęć, takich czynności, które trzeba wykonać, ale to one jakby stanowią istotę, nie są też celem wychowania i też naprawdę nie są wychowaniem takim, dobrze to jakby nie definiują tego, czym jest wychowanie.
Czyli jedziemy tym samochodem. Jaki jest w takim razie cel tej podróży tym samochodem, czyli jaki jest cel wychowania?
No to wszystkie czynności, które podejmujemy, one muszą być rzeczywiście ukierunkowane na cel. I też szczególnie w dzisiejszym świecie warto tutaj zadać sobie właśnie te pytanie, jaki jest cel naszych czynności, bo my często jakby w natłoku naszych codziennych zajęć podejmujemy jakby tak doraźnie pewne czynności, musimy gasić pożary, które powstają przy tym, że mamy dzieci pod swoją opieką, ale tak naprawdę warto zastanowić się, jaki właśnie jest cel, po co to podejmujemy, żeby te wszystkie czynności miały jakiś sens, jakiś właśnie cel. I no i celem wychowania jest tak naprawdę ukształtowanie całego człowieka. Człowiek, jak wiemy, składa się z duszy i ciała, ma pewne władze, mamy te potrzeby cielesne, duchowe, pewne rzeczy trzeba rozwijać, zarówno dbać o biologię, czyli właśnie to, żeby dziecko było zdrowe, było nakarmione, nie było mu zbyt zimno, też trzeba dbać o ten obszar życia duchowego w takim ujęciu naturalnym, właśnie o rozwój intelektualny, żeby dziecko zdobywało nowe wiedzę, kształtowało swój charakter, no, wzmacniało swoją wolę, nie tylko właśnie samo jakby ta praca intelektu nad duszą, to nie tylko sprawa jakby poznawania wiedzy, zdobywania nowych informacji, ale też ukształtowanie woli dziecka, żeby dziecko umiało właśnie podejmować takie decyzje, które jakby są dobre, czy żeby szło za dobrym, nie za tym, co przyjemne, i też dla osób wierzących jest to też kluczowa kwestia, tak naprawdę najważniejsza, to żeby dziecko przygotować do tego, żeby w tym dzisiejszym świecie żyło swoją wiarą i osiągnęło ten ostateczny cel, dla którego człowiek został stworzony, czyli Pana Boga, zbawiło swoją duszę. I właśnie celem wychowania, jakby tak podsumowując, jest zadbanie o te wszystkie obszary ludzkiego życia, życie takie biologiczne, życie duchowe i te życie nadprzyrodzone właśnie w tym ujęciu naszym człowieka do ostatecznego celu. Dlatego rodzice, jakby zastanawiając się nad wychowaniem, powinni właśnie zrozumieć, że to obejmuje tak naprawdę całe życie dziecka i jakby te wszystkie potrzeby, i to jest, tym celem jest ukształtowanie, wyrobienie w dziecku takich pewnych podstaw, które to dziecko powinno mieć, aby właśnie przygotować się do życia. Przygotowanie właśnie na ukształtowanie dziecka do tego, żeby było samodzielne.
W którymś momencie dziecko wychodzi z domu, idzie w dorosłość. Czy dobrze rozumiem, że celem wychowania jest to, żeby ono było jak najlepiej przygotowane na ten moment?
Tak, zdecydowanie. Tak, żeby dziecko było po prostu w pewnym momencie samodzielne. Im mniejsze dziecko, tym ta potrzeba opieki rodzica jest coraz większa, ale wiemy, że z pewnym rozwojem naturalnym dziecka dojdzie do takiego momentu, że rodzice stracą kontrolę nad dzieckiem i pewną też nawet władzę. Dlatego cały ten proces wychowania powinien polegać na tym, aby przygotować dziecko do tego, żeby umiało sobie samo poradzić, zarówno w życiu tutaj na ziemi doczesnym, ale przede wszystkim tym życiu wiecznym, żeby jego życie było tak prowadzone, żeby mogło zbawić swoją duszę.
Czasami słyszy się takie poglądy, że wystarczy po prostu kochać. Trzeba dziecko kochać, natomiast my tutaj mówimy o wychowaniu. Czy możemy spróbować powiedzieć, czy wychowanie w ogóle jest potrzebne?
Zdecydowanie dobre pytanie, szczególnie właśnie w naszych czasach, gdzie jest ta przesadzona kładzenie nacisku na właśnie tę miłość. To jest oczywiście coś dobrego, dziecko trzeba kochać, dziecko musi być kochane, musi czuć też, że jest kochane, ale właśnie trzeba rozumieć, że dziecko potrzebuje nie tylko miłości, ale też pewnego autorytetu i też musi uczyć się nie tylko właśnie otrzymać miłość, ale też tę miłość dawać, a dawanie miłości tak naprawdę bez bojaźni nie jest możliwe. Dlatego też trzeba pamiętać też o tym, że wychowanie po prostu jest konieczne, że jakby samo to, że stworzy dziecku odpowiednie warunki, żeby miało dach nad głową, miał swój pokoik i swoje tam rozrywki, to nie jest wychowanie, to jest zbyt mało. Muszę coś więcej temu dziecku dać. Pamiętajmy też, że jakby konieczność właśnie wychowania, że sama miłość, sama taka dobroć jest za mało, wynika wprost z tego, kim jest człowiek, że człowiek nie jest z natury dobry, w tym sensie, że nie wszystko, co on chce, do czego ma skłonność, do czego ma ochotę, na co ma ochotę, jest zawsze dobre. I tutaj trzeba pewnego procesu, żeby to dziecko się nauczyło, że to nie to, co ono chce, zawsze jest dobre. I tutaj to wymaga właśnie pewnego autorytetu, pewnych ograniczeń, które rodzic, który kocha naprawdę dziecko, podejmuje. Ta konieczność wychowania właśnie wynika stąd, że człowiek ma naturę, która ma skłonność do dobrego i skłonność do złego. I te różne bodźce, które pochodzą z zewnątrz, czy też z samego potrzeb samego dziecka, one pokazują, że potrzeba pewne kogoś, kto będzie nad tym czuwał. Potrzeba tego, żeby był ktoś, kto mówił, nie, tutaj tego nie rób, tutaj nie popełnia tego błędu, to jest niewłaściwe, żeby dziecko nie wyrobiło w sobie właśnie złych nawyków. I to jest właśnie problem współczesnego właśnie tego wychowania, gdzie się mówi tylko o tej miłości, że pozwala się dziecku na wszystko, a dziecko nie jest przyzwyczajone do tego, że nie wszystko ma, i wtedy często są też dzieci bardzo smutne, gdy dorastają i widzą, że ten czas bycia Piotrusiem Panem się skończył i trzeba dorosnąć, i to spotkanie z rzeczywistością, że nie wszystko się ma, co się chce, jest bardzo czasami bolesne. Dlatego rzeczywiście wychowanie jest konieczne i rodzice muszą zdawać sobie sprawę z tego, że jest to pewien trud, który muszą włożyć, żeby dziecko było później samodzielne i dało sobie radę w życiu.
Użył ksiądz takiego słowa jak bojaźń. To XXI wiek mamy przy księdze. Nie wiem, to może kogoś ciarki po plecach komuś przejść. Co to znaczy bojaźń?
Oczywiście, gdy ktoś zrozumie bojaźń jako strach albo lęk przed rodzicem, no to jest bardzo błędna postawa i to nie mamy tego na myśli. Bojaźń polega na pewnym szacunku, respekcie, czy po prostu takiej świadomości tego, że ta osoba mnie miłuje i ja nie chcę jej zasmucić. Nie chcę, żeby ta osoba, którą właśnie kocham, była z mojego powodu smutna. Tak samo jak w stosunku do Pana Boga mamy te różne rodzaje bojaźni Bożej. Tak samo dziecko w stosunku do rodziców czy wychowawców tę bojaźń powinno mieć, pewien szacunek, że nie tyle strach przed karą, ale strach przed tym, że zasmucę, będę powodem rozczarowania rodzica, o którym wiem, że mnie miłuje.
Słyszał ksiądz na pewno o czymś takim jak bezstresowe wychowanie.
To prawda. Bezstresowe wychowanie, należałoby raczej powiedzieć brak wychowania. Po prostu dziecko, które wszystkie kaprysy ma spełnione, takie dziecko nie jest wychowane, nie jest przygotowane do życia w tym dzisiejszym świecie. Dlatego takie bezstresowe wychowanie jest po prostu brakiem wychowania. Po części jest to bardzo wygodne, bo całą winę, odpowiedzialność zrzuca się na dziecko, co jest tak naprawdę też wielkim egoizmem ze strony rodziców, ale to bezstresowe wychowanie jest jakby, no właśnie ma ten wielki błąd, że człowiek nie jest z natury dobry albo nie ma zawsze od razu siły do tego, żeby wybrać to, co dobre, kosztem tego, co jest przyjemne. Gdy mamy jako małe dzieci, każdy z nas ma takie doświadczenie, że nie zawsze to, co chciał, było dobre i czasami trzeba było do tego dobra, które z perspektywy czasu dostrzegam, dojść. I tak samo powinno być właśnie w wychowaniu, że ten autorytet używamy w tym celu, aby dziecko przygotować do dobra, którego ono jeszcze teraz nie jest w stanie poznać, nie jest w stanie ocenić, dlatego że dziecko nie myśli w kategoriach długiego czasu. 8 lat, jak mu powiemy, że jak teraz nie nauczy się ładnie pisać, to będzie w wieku 30 lat tego nie umiał i będzie miał trudność znaleźć pracę, to dla niego nie jest żaden argument, bo on ma do wyboru teraz zabawę albo siedzenie nad kaligrafią. No to nie jest coś, co dziecko w sposób naturalny wybierze. Po prostu mając taki wybór, dziecko zawsze wybierze to, co jest łatwe, lekkie i przyjemne, a nie zawsze koniecznie dobre. Dlatego właśnie celem wychowania i celem właśnie z autorytetu to, żeby wkroczyć. Dlatego, że dziecko nie jest w stanie jeszcze dokładnie określić, co jest dobrym dla niego w dłuższej perspektywie, tylko właśnie myśli bardzo krótkowzrocznie. I tym oczywiście dziecko młodsze, tym to może jest ta tendencja silniejsza, ale również u starszych dzieci potrzeba pewnego takiego autorytetu, czyli czuwania ze strony kogoś dorosłego, który z zasady powinien być bardziej doświadczony i mieć troszeczkę więcej oleju w głowie, żeby to dziecko prowadzić. Takie bezstresowe wychowanie prowadzi do tego, że właśnie rodzice zaniedbują ten swój obowiązek wychowania i pozostawią wszystko na po prostu zwykłemu biegowi wypadków, a wiemy, że dzieci po prostu mając te różne bodźce, różne pragnienia, różne rzeczy, które pociągają, zawsze będą wybierały to, co jest no, mniej wymagające, co jest łatwiejsze niż to, co trudne, a czasami te trudne rzeczy są po prostu dobre.
Spróbujmy przejść do jakichś konkretów teraz. Czy istnieją jakieś zasady, zasady wychowania?
Po części jakby nawet mogliśmy, można byłoby z tego, co dotychczas powiedzieliśmy, jakby je wyciągnąć, ale dobrze jest jakby rzeczywiście przedstawić tak wprost. Moglibyśmy powiedzieć, że jakby wychowanie, te wykształcenie całego człowieka w tych wszystkich obszarach jego życia, w tym jakby, żeby jego naturalna zdolności, naturalne zdolności się rozwijały, żeby został takim naprawdę ukształtowanym człowiekiem, żeby to było, żeby osiągnąć, potrzeba jakby takiego potrójnego filaru albo trzy obszary, w którym trzeba pracować. I to jest miłość, bojaźń i autorytet. I tutaj bardzo ważne jest to, żebyśmy rozumieli te słowa jakby nie tak bardzo powierzchownie, czyli miłość jako takie spełnianie zachcianień dziecka, czy bojaźń jako właśnie straszenie, czy takie po prostu grożenie dziecku, autorytet właśnie jaki taki wojskowy kapral, który tam bardzo mocno wymaga od tego, żeby być posłusznym, bo to nie ma nic wspólnego tak naprawdę z wychowaniem. Mamy te trzy obszary, które można nazwać takimi trzema zasadami, które pomagają te cele wychowania osiągnąć.
Czyli ważna jest proporcja, tak, pomiędzy tymi trzema filarami. Zaburzenie tej proporcji, położenie zbytniego nacisku na przykład na bojaźń albo na miłość może prowadzić do problemów.
Zdecydowanie tak. Tak jak może chodzimy równo i dobrze wtedy, gdy używamy lewej i prawej nogi, nie idziemy trzy razy lewa, raz prawa i później cztery razy prawa, raz lewa. Tak samo w tym wychowaniu musimy zachować te proporcje między jedną a drugą czy trzecią sprawą, dlatego że jakby przeakcentowanie jednego z tych aspektów zaburzy tak naprawdę wychowanie. Gdy weźmiemy właśnie te przykłady tych trzech filarów wychowania, miłości, bojaźni i autorytetu, gdy weźmiemy właśnie, przesadzimy no, choćby w bojaźni, to tak naprawdę dziecko nie będzie wychowywane, tylko zastraszane i ono nie będzie w stanie później samodzielnie podjąć decyzję, bo będzie ciągle nienauczone podejmować decyzji, tylko będzie właśnie zdawało się na to, że rodzice ją tak ręcznie sterują i dziecko wychodzi takie dorosłe w świat i ono nie jest w stanie podjąć decyzji, dlatego że jest nienauczone tego i takie wychowanie byłoby bardziej jakby tresurą niż ukształtowaniem człowieka. Dlatego bardzo ważne jest, aby właśnie nie można przesadzać w jednym z tych punktów, dlatego że właśnie wychowanie to jest jakby takie pomaganie z zewnątrz dziecku, które przecież ma wolną wolę i my musimy tę wolną wolą nie złamać, ale ukształtować tak, żeby ono wybierało dobro. I tak samo, gdy przesadzimy w miłości, czyli będziemy wszystkie kaprysy dziecka spełniali, to nie jest wcale żadne wychowanie. Dziecko oczywiście może być w tym wieku dziecięcym, czy młodzieńczym, czy jakiś nastolatek jeszcze bardzo szczęśliwe i takich rodziców bardzo kochać, w tym sensie, że będzie doceniało te dary, które otrzymuje, ale gdy dorośnie i będzie spojrzał na swoje życie, zobaczy, że tak naprawdę nie jest do niczego przyzwyczajona, nie jest w stanie jakby zmierzyć się z rzeczywistością bardzo, bardzo przykrą, jaka jest wtedy, gdy no właśnie ktoś mi tego nie da, czego ja chcę. I też również te zaburzenie w stosunku do autorytetu, czyli właśnie to, gdzie wychowanie traktuje się taką musztrę wojskową, gdzie właśnie rodzic jest po prostu tyranem, który dziecko nie uczy się, nie ma żadnej swobody takiej, żeby się właśnie nawet też popełniać błędów, uczyć się na swoich własnych błędach, tylko jest właśnie takim tyranem, no to też to nie jest żadne wychowanie. W żadnym z tych wypadków dziecko jako powiedzmy efekt takiego wychowania przesadzonego w którymkolwiek z tych obszarów nie będzie samodzielne albo będzie musiało bardzo dużo trudu włożyć, żeby skutki negatywne jakby pokonać, bo oczywiście nie jest tak, że rodzice mogą sformatować dziecko i dziecko już będzie skazane, ale mogą po prostu utrudnić. Zamiast pomóc dziecku wejść w dorosłość, w samodzielność, to te błędy wychowawcze będą powodowały to, że temu dziecku będzie trudniej i często będzie musiało to dziecko już jako osoba dorosła nawet mierzyć się z problemami, nawet mając własną rodzinę, mierzyć się z problemami, przerabiać problemy, których no właśnie nie przerobiło jako dziecko albo nie zostało nauczone. I to jest na pewno bardzo, bardzo niebezpieczne. Dlatego trzeba mieć tę równowagę między zarówno miłością, czyli dobrocią, bojaźnią, pewien takim szacunkiem, respektem, czy też właśnie umiejętnie używać autorytetu. Mamy ten w autorytecie, jeszcze tutaj dodam, że możemy jakby popełnić ten drugi błąd, który już był wspomniany, to właśnie możemy tego autorytetu używać za dużo, właśnie stawać się takim tyranem, a możemy stawać się takim człowiekiem, który tego autorytetu w ogóle nie używa i wtedy to dziecko jest tak naprawdę samowolnie zostawione samo sobie i to jest ten brak używania autorytetu ma również bardzo negatywny skutek, ma negatywne konsekwencje.
Spróbujmy te trzy zasady wychowania jeszcze trochę przybliżyć, czyli miłość, bojaźń i autorytet. Czy możemy trochę o nich powiedzieć? Czym jest miłość, właściwa miłość między od rodzica do dziecka? Na czym polega?
Miłość, jakby to jest miłość rodzica do dziecka, jest oczywiście jakoś tam przejawem miłości, którą ogólnie należy, szczególnie w dzisiejszym świecie, często definiować i przypominać, że miłość jest pragnieniem dobra drugiej osoby. Czyli w miłości nie chodzi o realizowanie moich jakichś zamiarów, tego, żeby dziecko było, zrealizowało moje jakieś niespełnione marzenia, żeby było takie, jak ja chcę, tylko żeby to, co jest dobre dla dziecka. I dlatego miłość zawsze, szczególnie w dzisiejszym świecie, trzeba przypominać, jest pragnieniem dobra drugiej osoby i w stosunku do dziecka to właśnie rodzic musi tutaj strzec się tego, żeby właśnie nie pragnął swojego dobra, ale też właśnie skupił się na tym dobru dziecku.
Ale wejdę w słowo księdzu, z drugiej strony też to nie dziecko decyduje ze swoim dziecięcym rozumem, co jest dla niego dobre.
Tak? To prawda i tutaj właśnie chodzi o to, żeby w tym podejmowaniu decyzji, czy to dziecko będzie robiło takie zajęcie, czy takie zajęcie, czy takie zajęcia, nie kierować się, to nie chodzi o to, że skoro nie realizuje jakichś swoich ambicji, to nie chodzi o to, że mam realizować ambicje dziecka, dlatego że dziecko nie jest w stanie przewidzieć tego, co jest dobre i tutaj rodzic właśnie musi starać się o tę obiektywność poznania tego, co naprawdę dziecku służy, nie tu i teraz, czyli nie, no weźmy taki prosty przykład codziennego życia, dziecko tuż przed posiłkiem chce zjeść czekoladę, zjeść coś słodkiego, no i każdy rodzic wie, że to nie będzie dobre, mimo tego, że dziecko w tym momencie, gdy powie nie, nie może zjeść tej czekolady, no nie będzie zbyt szczęśliwe i nie będzie zrealizowane jakby jego wola, ale dla dziecka jest to dobre. I też w takich innych rzeczach się kierować. Nie chodzi o to, żeby, właśnie wracając do tego przykładu z obiadem, że nie chodzi o to, że mama ugotowała i to musi być zjedzone, tylko chodzi o to, że dla dziecka jest czymś potrzebnym, żeby miało wartościowy posiłek, a nie jakieś śmieciowe jedzenie. Dlatego bardzo ważne jest, żeby tutaj pamiętać o tym właśnie, że tu nie chodzi o dobro moje, ale o dobro dziecka i to dobro dziecko nie definiuje dziecko, bo ono jest z zasady powinno być mniej przygotowane do życia niż rodzic. Jeżeli tak nie jest, że rodzic jest bardziej zdolny albo bardziej potrafi rozpoznać prawdziwe dobro, no to jest w wychowaniu właściwie, nie można mówić o żadnym wychowaniu.
Będę próbował, żebyśmy wrócili do zdefiniowania miłości, bojaźni i autorytetu. Czym jest ta miłość?
Miłość, jak to powiedziałem, ma jakby w definicji pragnieniem dobra drugiej osoby. Oczywiście to jest bardzo mało konkretne, dlatego warto może tutaj jakby pewne przymioty miłości podać właśnie w stosunku do odniesienia do wychowania, że właśnie czym ta miłość jest. Ta miłość, która właśnie skupia się na dobru dziecka, na dobru tego, którym tą miłość obdarowuje, tutaj mówimy o wychowaniu, więc odnosimy to do dziecka, przede wszystkim musi być gotowa do zapomnienia o sobie. I tutaj wbrew pozorom czasami rodzicom może tego brakować. I to nie mówię dlatego jakoś tam z tego powodu, że no właśnie nie mam tych obowiązków, tylko trzeba rozumieć, że te pewne obowiązki w stosunku do dziecka są czasami bardzo uciążliwe i gdy będzie brakowało tej miłości, będzie brakowało tej gotowości, żeby te obowiązki podjąć. Jeżeli dziecko jest małe, niemowlakiem, to każdy rodzic jednak mimo zmusi się i wstanie do tego dziecka, wie, że to dziecko jest całkowicie niesamodzielne, ale gdy dziecko już jest starsze, czasami też wymaga tego, żeby, nie wiem, ojciec rodziny po powrocie z pracy poświęcił jakiś czas dziecku, zamiast poświęcić czas na zasłużony jednak mimo wszystko odpoczynek, prawda, że to jest pewna ofiara, że dla dobra tego dziecka rezygnuje z tego, co byłoby im nawet korzystne, albo nawet jest czasami potrzebne i czymś dobrym. I ta miłość właśnie musi być tego, żeby zapominać o sobie. Jeżeli miłość jakby nie zapomina o sobie, to nie jest tak naprawdę miłością. I oczywiście tutaj też nie chodzi o to, że dziecko właśnie narzucać, kiedy tata czy mama odpoczywa, ale też trzeba właśnie być gotowym do robienia pewnych ofiar. I to jest właśnie ta pragnienie dobra, konkretne pragnienie dobra nasze dla drugiej osoby. Nie kieruje się tym, co w tej chwili dla mnie dobra, tylko dla tej drugiej osoby. Jeżeli tego brakuje, właśnie brakuje tak naprawdę miłości i pojawia się w nas ten egoizm. I tutaj, żeby od razu nie być takim jakimś tam idealistą albo nie uchodzić za kogoś nierealnego, oczywiście wiemy, że w nas, jako również dorosłych czy opiekunach dzieci, jest ta skłonność do tego, żeby właśnie zbywać te obowiązki i w nas jest ta walka, żeby właśnie tej naszej miłości własnej, tego, co ja chcę, nie ulegać, a dbać o te dobro dla dziecka. Dlatego potrzebujemy pewnego wysiłku i to jest coś, co też trzeba praktykować. Miłość nie jest czymś takim tam motylkami w brzuchu, tylko taką konkretną gotowością, żeby właśnie dla dobra drugiej osoby, konkretnie dla dobra dziecka, właśnie ponieść tę ofiarę. I to zapomnienie o sobie jest jakby pierwszą cechą jakby miłości. Też w ogóle samo rodzicielstwo jest takim pierwszą gotowością do miłości. To jest właśnie to, że ludzie decydują się na posiadanie dzieci, bo to się wiąże z czymś, z pewnym wyrzeczeniem. Już jest pierwszym takim objawem miłości do dziecka.
Natomiast co przychodzi mi do głowy, kiedy słyszę to, co ksiądz mówi, żeby też chyba nie zrobić tak, żebyśmy nie wychowali egoisty, który jest przyzwyczajony do tego, że mama czy tata zawsze jest gotowy do ofiarności i jest cały dla dziecka, to chyba tak też nie jest.
Dobrze, właśnie bardzo dobrze, że zapytałeś, bo oczywiście to byłoby tak zrozumiałe, to byłoby błędne, dlatego że właśnie ta miłość, ta gotowość do tego, że ja służę dziecku, nie jest tak, że jestem na jego zawołanie, tylko jestem gotowy, gdy jego dobro tego wymaga, czas poświęcić, mimo tego, że wolałbym w tym czasie coś innego robić. To nie jest tak, że rodzice mają być na zawołanie dzieci, ale mają jakby wyznaczony kierunek i rozumieć, że czasami te obowiązki względem dziecka są pewną ofiarą, pewnym wyrzeczeniem, które dobrowolnie podejmujemy. I to właśnie rodzic, który jest tym wychowawcą, czyli tym, który właśnie podejmuje te decyzje, musi w swoim własnym jakby postępowaniu patrzeć na tym, czy właśnie nie unika pewnych nieprzyjemnych obowiązków z tego powodu, że właśnie one są nieprzyjemne i na tym powinien skupiać się właśnie, żeby czy naprawdę to dziecko teraz potrzebuje, jeżeli tego potrzebuje, to muszę ten czas poświęcić.
Czyli powiedzieliśmy sobie, że miłość jest ofiarna.
Gotowa do ofiar dla dobra drugiego osoby, której się miłuje.
Co jeszcze możemy powiedzieć o miłości?
No miłość też musi być, żeby była jakby prawdziwą miłością, gdy rodzic ma więcej dzieci, musi być też jakby miłować dzieci tak samo. I mimo tego, że na początku może wydawać się dziwne, że ktoś może miłować pewne dzieci inaczej, albo mniej, albo bardziej, ale czasami jest tak, że niektóre dzieci łatwiej jest miłować i czasami rodzice popełniają ten błąd, że konkretnemu dziecku, które właśnie jest bardziej grzeczne, albo właśnie nie wymaga jakichś tam rzeczy, okazują dużo więcej jakby czułości, miłości niż pozostałym dzieciom. I tutaj trzeba właśnie tego uważać, żeby nie u dzieci też nie powodować zazdrości. To, że dzieci czasami uważają niesłusznie, że rodzice tam kogoś faworyzują, bo tam ktoś dostał nie inny prezent albo coś innego, to jakby tym nie należy się przejmować, bo to właśnie musi być, jakby dzieci jeszcze nie umieją, muszą się tego uczyć po prostu, że nie wszystko muszą mieć tak samo, ale właśnie czasami jest tak, że rodzice dużo bardziej jakby są wyrozumiali dla konkretnego dziecka i gdy dziecko zrobi coś jedno złego, no to z tego powodu, że to jest... To dziecko jest tam reakcja inna niż inne dziecko. To właśnie, żeby być tutaj, jakby mieć to spojrzenie takie szersze, nie tylko naturalne, że niektóre dzieci są bardziej sympatyczne, niektóre mniej sympatyczne, żeby to nie rzutowało na brak miłości. W Starym Testamencie mamy taki przykład, jak się może kończyć faworyzowanie przez rodziców któregoś z dzieci. Mamy przykład patriarchy Jakuba, który miał wielką miłość do Józefa, najmłodszego swojego dziecka, i to powodowało wielką zazdrość. Nawet bracia jego sprzedali go jako niewolnika do Egiptu, dlatego że był tak faworyzowany. Oczywiście w większości wypadków to nie kończy się tak źle i też ta dysproporcja jakby objawów miłości, tej czułości względem dzieci różnych pewnie nie jest tak duża, ale też żeby właśnie badać swoje własne serce, swoją własną zachowanie, czy rzeczywiście we mnie nie ma jakiegoś tam faworyzowania któregoś z dzieci, jeżeli ma się ich więcej.
Ale użył ksiądz kilka razy już słowa też czułość. Jak się ma czułość do miłości?
No, miłość musi być okazywana. Dziecko nie czyta w duszy rodzica albo nie potrafi rozpoznać tego, czy jest miłowane inaczej niż poprzez pewne znaki zewnętrzne. To ogólnie jest tak, że miłości samej w sobie tak naprawdę nikt nie widział. Nie może powiedzieć, miłość to ma taki i taki wymiar, ma taką i taką wielkość. Tylko miłość jakby możemy rozpoznać, albo to życzliwość, miłość poprzez różnego rodzaju gesty, które z tej miłości wypływają. I ta czułość, pewne właśnie okazywanie tej miłości jest potrzebne, choćby takie rzeczy jak słowa, czy właśnie pewne różnego rodzaju gesty, one są konieczne, żeby ta miłość była okazana. Oczywiście miłość nie leży w tych gestach, to dzieci czasami mają tym problem, że jak tata kupi lody, to tata wtedy mnie kocha, a jak nie kupi lodu, to mnie nie kocha, ale jakby dla dzieci jest czymś koniecznym, żeby tę miłość okazywać. Nawet myślę, dla dorosłych jest konieczne, żeby swoją życzliwość, miłość względem innych okazywać, że sami nie widzimy jakby samego tego uczucia, tylko ono się objawia. Te objawy miłości, jeżeli będą oderwane od tego wewnętrznego uczucia, czyli tej gotowości brania dobra, tej ofiarności, będą tylko taką czystą, pustą formą i to jest coś, co no, nie jest jakby dobre i nie jest też wychowawcze dla dziecka, że właśnie zastępować mój brak gotowości do ofiary, mój brak do wyrzeczenia poprzez to, że spełniam dziecku zachcianki, czyli dziecko chce nową konsolę, więc ma, dziecko chce nowy skuter, więc mu kupię. I tutaj to nie jest jakby przejaw miłości, tylko właśnie taki materializm, który u dziecka też powstaje na skutek tego. Dlatego też warto tutaj pamiętać o tym, że te przejawy życzliwości, miłości, czy to zarówno takim wymiarze duchowym, czy też materialnym, one muszą wynikać z tej troski wobec dziecka, o dziecko, a nie tylko właśnie takim czystym zewnętrznym czynem. Czyn zewnętrzny, oderwany od tego wewnętrznego naszego nastawienia, jest po prostu pusty, jest no, z udawaniem, jest symulacją.
Wcześniej mówił ksiądz, że błędy wychowawcze mogą brać się z zaburzenia proporcji pomiędzy tymi trzema filarami, czyli miłością, bojaźnią i autorytetem. Czy w ramach samej miłości można jakieś błędy popełnić?
Tak, już na początku źle ją definiując, czyli miłość nie jako pragnienie dobra, tylko pragnienie dobra drugiej osoby, pragnienie dobra dziecka, ale swoje własne, czyli człowiek nie jest gotowy do tej ofiarności, o której mówiliśmy, czyli nie jest gotowy do poświęcenia się dla dziecka, dlatego że wyżej ceni siebie albo swoje chwilowe pragnienia, albo nie jest gotowy z czego zrezygnować, to pojawia się ta trudność, ale też może być jakby przesada w drugą stronę, czyli to, że rodzic właśnie jest tak łagodny, tak rozumie błędnie tę miłość, znowu właśnie nie definiując jako dobra dla dziecka, że jakby pobłaża dziecku na wszystko. I to wcale nie jest miłością pozwalać, aby dziecko robiło co chce. To, że rodzic kocha dziecko, nie znaczy, że ma na dziecku na wszystko pozwalać i być po prostu łagodnym, dać sobie wejść na głowę, bo on kocha, bo jest gotowy do tego poświęcenia, dlatego że to nie jest dobre, to nie służy dziecku. Dlatego miłość musi być zawsze tym pragnieniem dobra. I czasami też przejawem miłości, albo nawet powinno tak zawsze być, że forma jakiejś tam kary, forma nawet jakiegoś tam okazania niezadowolenia, takiej szorstkości, jest też przejawem miłości. To jest coś, co w dzisiejszym świecie bardzo trzeba podkreślać, że rodzic ma jakby używa swojego autorytetu, powiedzmy to, co nazywamy ogólnie karą, nie dlatego, że jest zdenerwowany i nerwy mu puściły, tylko czasami musi ukarać dziecko, dlatego że to jest dla jego dobro, żeby nauczyła się pewnych konsekwencji swoich czynów i to jest również przejaw miłości, że miłość, ta łagodność, ta cierpliwość to nie jest takie zamykanie oczu, posiadanie klapek na oczach, tylko właśnie to, że ja chcę dobra i czasami to dobro dziecko wymaga, że ja zadam mu w cudzysłowie jakieś cierpienie, niezadowolenie, dziecko nie będzie miało tego, co chce, że utrzyma to, co nazywamy ogólnie karą. To też jest przejaw miłości, że dziecko na to zasłużyło i dla niego jest to dobre, żeby właśnie takiego złego nawyku w sobie nie miało, to potrzeba też z powodu miłości, dlatego że dziecko tego potrzebuje, również je ukarać.
W ten sposób dochodzimy do pozostałych dwóch filarów, o których ksiądz mówił, do bojaźni i autorytetu, które mam nadzieję omówimy sobie na naszym kolejnym spotkaniu. Bo rozumiem, że bez bojaźni i autorytetu się nie da.
Moim zdaniem nie.
Bardzo księdzu dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia, mam nadzieję, wkrótce.
Zobaczenia. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.